The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy wtorek, 26 dzień lipca. Jest to 207 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 158 dni. Przed mikrofonem Barbara Inicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Słońce wzeszło o 5:52, zajdzie o 20:20. Dzień dzisiejszy zatem trwa 14 godzin i 28 minut. A dziś bardzo popularne imieniny Anny, Hanny i Grażyny. Wszystkiego najlepszego dzisiejszym solenizantkom, które noszą te piękne imiona, jak również dzisiejszym jubilatom. A jeśli chodzi o prognozę pogody, dziś mamy, drodzy Państwo, uwaga, najchłodniejszy z następnych 10 dni, bo maksymalna w dniu dzisiejszym 85 stopni, a przez następne 10 dni od 89 do 95 stopni. A więc będzie gorąco. A cytat na dzień dzisiejszy. Istota wspomnień polega na tym, że nic w nich nie przemija. Autorem jest Elias Canetti.
Moją matką jest ziemia. Wszędzie mam dom, póki matką jest nadzieja. Jeszcze nie jest tak źle. Nie muszę martwić się, gdy wiem, że na próżno uciekam przed światłem, szukając Cię wśród gwiazd. Nie na próżno, myśląc o Tobie, zatrzymać chciałbym czas. Nie każdy rodzi się w raju, nie zawsze pomogą łzy. Ogień płonie tak długo, jak długo nie rozumiesz nic. Jak długo nie rozumiesz nic. 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 Jesteś, dokąd płyniesz, cokolwiek zmienisz, nim przeminiesz. Na próżno uciekasz przed światłem, nie na próżno chcesz zatrzymać czas. Nie na próżno zamykasz oczy, by w myślach naprawić świat. Naprawić świat. Naprawić świat. Naprawić świat. Naprawić świat, naprawić świat. Naprawić świat, naprawić świat.
chłopcy z placu broni i naprawić świat. Kurs dolara w Polsce wynosi dzisiaj 4 zł i 67 groszy, złoto 1716 dolarów i 1 cent. Ropa nieco poszła w górę, 101 dolarów i 82 centy. A teraz kalendarium. Rok 1400. Król Władysław Jagiełło zainaugurował działalność Akademii Krakowskiej. Od 1815 roku Uniwersytet Jagielloński. Rok 1655. Kapitulacja Wielkopolskiego Pospolitego Ruszenia pod Ujściem. Król szwedzki Karol X Gustaw przejął uprawnienia przysługujące królowi polskiemu w zamian, gwarantując szlachcie i kościołowi dotychczasowe przywileje. Rok 1775. Kongres Stanów Zjednoczonych powołał do życia pocztę. Pierwszym rotmistrzem został Benjamin Franklin. Rok 1788. Stan Nowy Jork ratyfikował jako 11 stan konstytucję. Rok 1901. Założono FBI, Federal Bureau of Investigation. Rok 1941. Zginął we Lwowie zamordowany przez hitlerowców Kazimierz Bartel, słynny matematyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz polityk sanacyjny. Rok 1944. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego i rząd ZSRR podpisały porozumienie o stosunkach między władzami sowieckimi i administracją polską w strefie działań wojennych. Dało to NKWD podstawę do aresztowań dokonywanych na terytorium Polski. Rok 1947. W Stanach Zjednoczonych powstała Centralna Agencja Wywiadowcza CIA. Utworzył ją prezydent Harry Truman jako rządową agencję służby wywiadowczej zajmującej się pozyskiwaniem i analizą informacji o zagranicznych rządach, korporacjach, osobach indywidualnych oraz opracowaniem na podstawie tych informacji raportów dla instytucji rządowych Stanów Zjednoczonych. Rok 1953. Rząd węgierski rozwiązał obozy pracy i ogłosił amnestię. W tym samym roku nieudany zamach stanu Fidela Castro na Kubie, atak rewolucjonistów na koszary Moncada w Santiago de Cuba. Od tego wydarzenia przyjął on później nazwę kierowanego przez siebie ruchu Ruch 26 lipca. Rok 1956. Kanał Suezki został znacjonalizowany przez Egipt. Rok 1963. Trzęsienie ziemi całkowicie zniszczyło stolicę Macedonii, Skopje. Rok 1984. Zmarł George Harris Gallup, amerykański socjolog i statystyk, prekursor badań publicznych, założyciel i dyrektor American Institute Public Opinion, jednego z najbardziej znanych na świecie ośrodków badawczych badania opinii publicznej. Utworzył też tak zwany Gallup Polls, prowadzący badania socjologiczne dotyczące opinii publicznej, oddziaływania reklam oraz czytelnictwa. Rok 2016 w Krakowie rozpoczął się 31 Światowy Dzień Młodzieży.
Zapraszamy do reklamy.
Unia Kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609 278 95 80, 609 278 95 80. 80. Przyłącz się do nich już dziś.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer +48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 4824. 24.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Porozumienie w Unii Europejskiej w sprawie alarmowego planu gazowego. Kompromis osiągnęli w Brukseli ministrowie odpowiedzialni za energię krajów 27. Ustalili, że od sierpnia kraje wspólnoty dobrowolnie zmniejszą zużycie gazu o 15%. Redukcje potrwają do końca marca przyszłego roku. O politycznej zgodzie na ograniczenie zużycia gazu poinformowali Czesi, którzy kierują pracami Unii. Pierwotnie Komisja Europejska chciała, by redukcje były obowiązkowe. Po proteście kilku krajów i negocjacjach propozycja została złagodzona.
Nie chcemy tym dokumentem zmuszać jakiegokolwiek państwa do przyjmowania rozwiązań, które byłyby nieakceptowalne. Chcemy mieć pewność, że w ogóle mechanizm jakichkolwiek wymuszeń na poziomie państw nie jest tym dokumentem wprowadzany.
Tak mówiła w Brukseli minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Ostatecznie ustalono, że nie będzie obowiązkowych redukcji dla wszystkich krajów, nawet w przypadku stanu kryzysowego. Jedynym krajem, który głosował przeciwko, były Węgry. Uzgodnione dziś przepisy mają obowiązywać przez rok. Z Brukseli przenosimy się do Warszawy, gdzie trwa posiedzenie rządu. Wśród tematów obrad dostawy węgla do Polski, budowa terminala LNG, a także bieżące informacje na temat sektora energetycznego.
Rząd rozpatruje projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia zdolności przeładunkowych węgla przez podmioty zarządzające kluczowymi portami morskimi. Ministrowie dyskutują dziś również nad wieloletnim programem budowa falochronu osłonowego w porcie Gdańsk. Falochron ma umożliwić m.in. ustawienie w porcie pływającego terminala FSRU, czyli infrastruktury, która umożliwi odbiór dostarczanego drogą morską skroplonego gazu ziemnego, jego regazyfikację oraz wprowadzenie do krajowego systemu przesyłowego. Nadbrzeże ma być gotowe do przyjmowania rocznie 6 miliardów metrów sześciennych gazu, a w dalszej przyszłości nawet 12 miliardów. Podczas dzisiejszego posiedzenia rządu ministrowie aktywów państwowych oraz klimatu i środowiska przedstawią też bieżące informacje na temat sytuacji na rynku energetycznym. Karol Surówka, Polskie Radio.
Ukraina otrzymała kolejną dostawę polskich dronów FlyEye. Nasi sąsiedzi odebrali 20 takich systemów. Poinformował o tym Mykhajło Fedorow, wicepremier Ukrainy. Podkreślił, że polski system to potężne wsparcie dla walczących na froncie, bo drony pozwalają na działania rozpoznawcze zarówno w dzień, jak i w nocy. FlyEye współpracuje m.in. z systemem zarządzania walką Topaz. Mają go polskie armatochaubice Krab, które są używane przez ukraińską armię. Polecą po południu lub wieczorem. Jeszcze dziś do Czech wyruszy śmigłowiec Black Hawk z zespołem strażaków i podwieszanym zbiornikiem na wodę. Polska ekipa pomoże czeskim kolegom w walce z pożarem Parku Narodowego Czeska Szwajcaria, powiedział w Polsat News rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka.
To jest wylot polskiego Black Hawka, który jest w stanie podnieść nawet liczący 3000 litrów Bambi Bucket i drugi większy. Na pokładzie będą strażacy Państwowej Straży Pożarnej, którzy będą obsługiwać to urządzenie, a wylot odbędzie się jak najszybciej.
Pożar w czeskiej Szwajcarii wybuchł w niedzielę rano. Strażakom z Czech nie udało się go w pełni opanować. W nocy ewakuowano mieszkańców miejscowości Chrzęsko, a także dzieci z pobliskiego obozu. We wsi Mezna ogień objął już około 10 domów. Pożar przekroczył też granicę z Niemcami. W akcji gaśniczej po niemieckiej stronie bierze udział ponad 200 ratowników i 2 śmigłowce. Seryjny złodziej rowerów wpadł na gorącym uczynku we Wrocławiu. Amatora cudzego jednośladu zatrzymali policjanci przed akwaparkiem. Okazało się, że 37-latek ma już na swoim koncie 20 takich kradzieży. Na łączna wartość skradzionych przez niego rowerów to blisko 65 tysięcy złotych. Oprócz tego był poszukiwany, bo w jego sprawach zapadły już 3 prawomocne wyroki i musi odbyć karę ponad 2 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd. Wtorek to trzeci dzień papieskiej pielgrzymki do Kanady. Franciszek odprawi uroczystą mszę na stadionie w Edmonton. Weźmie w niej udział kilkadziesiąt tysięcy wiernych.
Po nabożeństwie i posiłku Franciszek uda się samochodem nad znajdujące się 70 kilometrów od Edmonton jezioro Świętej Anny. To od końca XIX wieku miejsce masowych pielgrzymek katolików z Kanady i Stanów Zjednoczonych. Bierze w nich również udział rdzenna ludność kanadyjska. Indianie kanadyjscy od wielu pokoleń nazywali jezioro jeziorem Boga lub jeziorem ducha. Uważali, że kąpiel w nim leczy i oczyszcza. Podczas nabożeństwa papież odprawi liturgię słowa i wygłosi kazanie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio.
Polska ambasada w Niemczech potępiła zniszczenie drzew pamięci w Turyngii. W Weimarze wandale ścięli i połamali drzewa upamiętniające ofiary hitlerowców, w tym dzieci zamordowane w obozie w Buchenwaldzie. Liczymy na skuteczne działania policji w Turyngii i wykrycie sprawców, czytamy we wpisie polskiej ambasady na Twitterze. W ubiegłym tygodniu w pobliżu miejsca pamięci Buchenwald zniszczono 7 drzew pamięci. Kilka dni później odkryto kolejne zniszczone drzewka posadzone w ramach projektu 1000 Buków. Rosły wzdłuż trasy, którą w roku 1945 więźniowie obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie byli pędzeni przez oddziały SS w kierunku obozu Flossenbürg.
Są aktualności jedynki.
Miał być plastikowy granulat, służby skarbowe odkryły jednak nielegalne odpady. Taki towar wwoził z Litwy do Polski kierowca ciężarówki, którą funkcjonariusze zatrzymali w pobliżu Suwałk, mówi rzecznik Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej Maciej Czarnecki.
Podczas kontroli okazało się, że w naczepie znajdowało się ponad 18 ton pociętych butelek z tworzywa sztucznego wraz z papierowymi etykietami. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Suwałkach potwierdził, że przewożony towar to odpady.
Za niezgłoszenie przewozu odpadów odbiorcy towaru grozi grzywna w wysokości 20 tysięcy złotych, a organizator takiego przewozu może trafić do więzienia nawet na 5 lat. Podobny nielegalny transport odpadów podlaskie służby skarbowe zatrzymały na Suwalszczyźnie niespełna miesiąc temu. Tegoroczne wakacje droższe dla polskich turystów. W kraju ceny wzrosły o około 15% w porównaniu z ubiegłym rokiem, mówi Teresa Buczak z Polskiej Organizacji Turystycznej.
Zdarzają się przypadki, że gdzieś w jakiejś restauracji ktoś pokazuje, że w stosunku do poprzedniego okresu wzrost był ogromny, ale przeważnie jeśli chodzi o usługi noclegowe, gastronomiczne, no to ten wzrost jest kilkunastoprocentowy.
W turystyce zagranicznej też widać wzrost cen. W porównaniu z ubiegłym rokiem średni koszt rezerwacji jest o około 400 zł droższy. Według ekspertów na wzrost cen w turystyce wpływa popandemiczny popyt oraz rosnące na całym świecie ceny paliwa i energii.
Wiadomości przekazał Olaf Warzyński. Niemieckie media po ograniczeniu dostaw gazu przez NS1. Kraj jest w rękach despoty Putina. Putin spełnia swoje wcześniejsze groźby, ogranicza dostawy gazu, a Niemcy, kraj potężny gospodarczo, uzależnia się od kaprysów despoty, piszą niemieckie media po tym, jak w poniedziałek rosyjski koncern Gazprom zapowiedział kolejne ograniczenia przesyłki rurociągiem Nord Stream 1. Strach, z jakim polityka i biznes w dużej mierze patrzą na Putina i permanentną groźbę zakręcenia gazu, jest sam w sobie żenujący i przygnębiający. Czy naprawdę jesteśmy aż tak mali? Czytam we wtorkowym komentarzu na portalu tygodnika Zeit. Strach przed palcem Putina na kurku z gazem mógłby również stanowić pozytywny bodziec. Mianowicie mógłby doprowadzić do natychmiastowego uruchomienia wszystkich zasobów w celu pozyskania większej ilości energii słonecznej i wiatrowej. Dodaje, konstatując, że ta właśnie reakcja powinna być oczywista. Dokąd idziemy? Transformacje sił społecznych, takie jak Ruch na rzecz ochrony klimatu, Fridays for Future, są ledwo słyszalne i wydają się dziwnie milczące. Partie rządzące zawierają jeden kompromis za drugim, od rabatów paliwowych po energię jądrową. Czy ktoś tego nie zauważył? Jeśli wielkie wstrząsy będą trwały, będzie to zwycięstwo człowieka w Moskwie, o którym wszyscy mówią, że nie można z nim wygrać, podkreśla Zajd. Z kolei w komentarzu na portalu RND czytamy, że cytuję: Putin robił dokładnie to, czym groził wcześniej, ograniczył dostawy gazu. Niemcy muszą przygotować się na to, że Rosja nie pomoże im przetrwać zimy, a władca Kremla nie jest zainteresowany zaprzestaniem gry w kotka i myszkę z Zachodem, pisze RND. Obecnie sytuacja jest poniżająca, uważa portal. Potężny gospodarczo kraj uprzemysłowiony, jakim są Niemcy, a przy tym demokracja, uzależnia się od kaprysów despoty. Wpatrujemy się w niego jak królik węża, dodaje. Ale jaki jest z tego pożytek? Błędy, które doprowadziły do nieszczęścia, zostały popełnione w przeszłości. Musimy je teraz skorygować i wyciągnąć lekcje, nawet jeśli to zaboli, ocenia RND. Również niemieccy politycy komentują informacje o kolejnym ograniczeniu dostaw gazu z Rosji. Robert Habeck, który jest wicekanclerzem i ministrem gospodarki, powiedział, że cytuję: perfidna gra Władimira Putina stworzyła poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa energetycznego. Dodał jednak, że Europa szuka odpowiednich rozwiązań. Sytuacja jest poważna, tyle że próba wbicia klina między zachodnich sojuszników przynosi Putinowi jedynie politykę zysku w kraju. W rzeczywistości umacnia naszą jedność, zapewnił. Robert Habeck przypomniał, że Niemcy będą otrzymywać gaz z Holandii i Norwegii, choć nie potrafi wskrzesić w sobie optymizmu na nadchodzącą zimę. W związku z zagrożeniem niedoboru energii politycy opozycji współrządzący FDP próbują przełamać opór zielonych, który nadal sprzeciwia się przedłużeniu pracy elektrowni jądrowych. A więc, drodzy Państwo, błaganie Niemiec, żeby Kanada zwróciła turbinę potrzebną do, cytuję w cudzysłowie, konserwacji Nord Stream 1, nie przyniosła rezultatu, ale to było do przewidzenia. Chyba politycy niemieccy są jednak bardzo krótkowzroczni. Rosja tymczasem rekrutuje więźniów. Rosyjskie władze desperacko poszukują żołnierzy na wojnę z Ukrainą bez konieczności ogłaszania powszechnej mobilizacji, twierdzi ukraiński wywiad wojskowy HUR. Jak informuje, w tym celu Kreml między innymi rekrutuje więźniów z kolonii karnych i kusi obywateli krajów Azji Centralnej do dołączenia do armii. Rosyjskie dowództwo otrzymało już pełną zgodę od władz w sprawie powoływania więźniów. Administracja Moskwy formuje z kolei pułk merowski, nadzorowany przez mera miasta Siergieja Sobanina, w skład którego wchodzą głównie ludzie z innych regionów kraju, a nawet z Uzbekistanu, Kirgistanu oraz Tadżykistanu. Tym samym proponuje się im wysokie zarobki i możliwość otrzymania rosyjskiego obywatelstwa, napisano w komunikacie na stronie internetowej HUR. Ponadto, według ukraińskiego wywiadu, w Rosji trwa kampania społeczna zachęcająca władze i mieszkańców wszystkich regionów tego kraju, w tym okupowanego Krymu, do wystawiania i sfinansowania batalionów ochotników na wojnę z Ukrainą. Nie każdy region jest w stanie sformować taki batalion na koszt miejscowej ludności, podkreślił Hur. W raporcie podano m.in., że rekrutacja żołnierzy odbywa się w dużej mierze przez prywatne firmy wojskowe. Oddział Gwardii Narodowej, Rosgwardia oraz siły zbrojne, w cudzym słowie oczywiście samozwańczych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Natomiast do jednostek pancernych powoływani są rezerwiści w wieku do 50 lat. Wszystkie te działania Kremla mają wynikać z obaw władz przed ogłoszeniem powszechnej mobilizacji. Odnotowujemy też przypadki zmuszania mieszkańców okupowanych terytoriów w obwodach chersońskim i zaporowskim na południu Ukrainy do podpisywania kontraktów na służbę w rosyjskiej armii, alarmuje Hur. Na początku lipca ukraiński dziennikarz Roman Cymbalak powiedział, że rosyjskie dowództwo wojskowe podjęło nieudaną próbę utworzenia nowego zgrupowania, trzeciego korpusu armijnego, który miałby odgrywać kluczową rolę w inwazji na Ukrainę. Według dziennikarza do wszystkich regionów Rosji rozesłano rozkazy, by zmobilizować żołnierzy do służby w nowej strukturze, lecz udało się skompletować tylko 10% stanu osobowego tej formacji. A teraz wracamy jeszcze do kraju. Protestujący podczas wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Lęborku najpierw usłyszeli od Andrzeja Strzechmińskiego, burmistrza Łeby, kilka gorzkich słów, a potem zobaczyli środkowy palec oraz tak zwany gest Kozakiewicza. Burmistrz powiedział, że absolutnie nie żałuje swojego zachowania. W sobotę do Lęborka przybył premier Mateusz Morawiecki. Zgromadziła się grupa ludzi, którym nie podoba się polityka Prawa i Sprawiedliwości. Ponieważ na spotkanie z premierem nie zostali wpuszczeni, stanęli na trasie przejazdu i wyrażali swoje poglądy, wznosząc okrzyki. O zdarzeniach, do których wtedy doszło, opowiedział jeden z protestujących, Andrzej Sułkowski. Jak stwierdził, w pewnym momencie podszedł do nich Andrzej Strechmiński, burmistrz Łeby. Nie wpuścili nas na spotkanie. Staliśmy przy wjeździe i czekamy na premiera. Przed nami stali z SOP-u, policji i kilku samorządowców z PiS-u, którzy wcześniej weryfikowali, kto może wejść na spotkanie w budynku starostwa. Tłum krzyczał: wstyd, hańba. Podszedł do nas burmistrz i zapytał: i o co państwu chodzi? Ktoś krzyknął, że będziesz siedział. I wtedy Strzechmiński pokazał wulgarny gest, przekazał Sułkowski. Sytuację nagrał lokalny portal lemborg24.info. Na wideo widać, jak odchodzący burmistrz pokazuje gest Kozakiewicza i środkowy palec. Mieszkańcy miast, do których przyjeżdżają politycy PiS, nie są też wpuszczani na spotkania z nimi. Natomiast burmistrz Łeby skomentował swoje zachowanie w rozmowie z reporterką TVN24. Uważa, że to on był obrażony i przyznał, że pokazał gest Kozakiewicza, który dla niego nie jest obraźliwy. To, co słyszałem, było poniżej krytyki. Ja mam również prawo do szacunku. Ja absolutnie nie żałuję tego gestu i nie mam przyjemności kajać się przed kimkolwiek. Ja nie pozwolę się obrażać i przypisywać mi rzeczy, których nie zrobiłem, powiedział. Burmistrz Łeby od lat jest kojarzony z Prawem i Sprawiedliwością. W ubiegłym roku Gazeta Wyborcza opisała, że sprzedał Danielowi Obajtkowi za 1,7 miliona złotych pensjonat i restaurację Zatoka Aniołów. Później spółka otrzymała jeszcze unijne dofinansowanie, przyznane przez lokalną grupę działania do rzeczy Łeby w wysokości 89 tysięcy złotych. Wyborcza wyjaśnia, że stowarzyszenie LGD do rzeczy Łeby tworzy kilka samorządów. Wiodącą rolę ma tutaj pełnić Łeba. Jednym z członków stowarzyszenia jest natomiast burmistrz Strzechniński. Ale przekonywał on, że nigdy nie uczestniczył w procesie przyznawania dotacji. Strzechmiński w ostatnich wyborach samorządowych startował jako kandydat niezależny, a potem zmienił partię.
W parku po dziewczynie wyspa mi została, 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię podkradaną z pola, chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę bardzo wczesną.
Teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego rozdziału powieści Nigdy Kena Folletta. Czyta Krzysztof Gosztyła.
Rozdział 6. Tego ranka powietrze w Pekinie nadawało się do oddychania. Tak mówiła pogodynka, a Chiang Kai jej ufał, włożył więc strój kolarski. Upewnił się, że miała rację, gdy tylko wyszedł z budynku i głęboko odetchnął. Mimo to, nim wsiadł na rower, założył maskę. Miał rower szosowy Fujita z ramą z lekkiego stopu aluminium i widelcem przednim z włókna węglowego. Podczas jazdy wydawał się równie lekki jak para butów. Jeżdżenie rowerem do pracy było jedyną formą ćwiczeń fizycznych, na jaką Kai miał czas w swoim codziennym harmonogramie. Z powodu koszmarnych korków w Pekinie docierał do biura rowerem mniej więcej w takim samym czasie jak samochodem. Nie tracił więc ani chwili z efektywnego czasu pracy. Kai musiał ćwiczyć. Miał 45 lat, a jego żona, Tao Ting, 30. Był szczupły i wysportowany, do tego wyższy niż przeciętni Chińczycy. Jednak zawsze pamiętał o tej 15-letniej różnicy wieku i uważał, że jego obowiązkiem jest być równie sprawnym i energicznym jak Ting. Mieszkał przy jednej z głównych arterii miasta, wzdłuż której biegły ścieżki rowerowe oddzielające tysiące rowerzystów od setek tysięcy samochodów. Korzystali z nich przedstawiciele różnych warstw społecznych i grup wiekowych, robotnicy, uczniowie, kurierzy, nawet eleganckie pracownice biurowe w spódnicach. Gdy zjechał z głównej ulicy w boczną, musiał już korzystać z jezdni. Lawirował między ciężarówkami i limuzynami, między żółtymi taksówkami i autobusami o czerwonych dachach. Pędząc do pracy z czułością, myślał Ting. Była aktorką, piękną i pociągającą. Kochała się w niej połowa Chińczyków. Byli małżeństwem od 5 lat, a on wciąż za nią szalał. Jego ojciec nie pochwalał tego związku. Zdaniem Chang Jianjuna ludzie z telewizji byli płytcy i niepoważni, z wyjątkiem pojawiających się tam polityków, którzy oświecali masy. Chciałby syn poślubił kobietę, która byłaby naukowcem albo inżynierem. Matka Kaja była równie konserwatywna, choć nie aż tak dogmatyczna. Kiedy już będziecie naprawdę blisko i poznasz wszystkie jej wady i słabości, a mimo to nadal będziesz ją uwielbiał, wtedy będziesz miał pewność, że to prawdziwa miłość, powiedziała mu kiedyś. Tak właśnie jest ze mną i twoim ojcem. Dotarł do dzielnicy Haidan w północno-zachodniej części miasta i wjechał do rozległego kompleksu obok pałacu letniego. Mieściła się tutaj główna siedziba Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego, po mandaryńsku Guojian Guanbu, w skrócie Guanbu. Tak naprawdę była to organizacja szpiegowska, odpowiedzialna zarówno za wywiad krajowy, jak i zagraniczny. Zostawił rower przy stojaku. Wciąż zdyszany i spocony wszedł do najwyższego spośród budynków kompleksu. Choć ministerstwo należało do jednego z najważniejszych w kraju, hol wyglądał obskurnie. Dominowały tu kanciaste meble, które uchodziły za nowoczesne w czasach Mao. Odźwierny z szacunkiem skłonił głowę. Kai był wiceministrem wywiadu międzynarodowego, odpowiedzialnym za połowę zagranicznych operacji wywiadowczych Chin. Wraz z równym mu rangą wiceministrem do spraw wywiadu krajowego zdawał sprawę ze swych działań ministrowi bezpieczeństwa. Był wyjątkowo młody, jak na tak wysokie stanowisko, ale też był niezwykle inteligentny. Po studiach na Uniwersytecie Pekińskim, gdzie znajdował się najlepszy wydział historii w całych Chinach, zrobił doktorat z historii amerykańskiej na Uniwersytecie Princeton. Swój szybki awans zawdzięczał jednak nie tylko nieprzeciętnej inteligencji. Co najmniej równie istotną rolę odgrywała jego rodzina. Pradziadek Kaja uczestniczył wraz z Mao Zedongiem w legendarnym długim marszu. Jego babka była ambasadorką Chin na Kubie. Ojciec pełnił obecnie funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Narodowego, która podejmowała wszystkie istotne decyzje dotyczące polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Krótko mówiąc, Kaj należał do komunistycznej arystokracji. Chińczycy mieli specjalne, kolokwialne określenie dla ludzi takich jak on, dzieci władzy. Był książątkiem, Taizi Deng. Nie używano go oficjalnie, a jedynie między przyjaciółmi, to przyciszonym głosem, osłaniając usta dłonią. Kaj zdawał sobie sprawę, że jest tak nazywany, ale chciał wykorzystać swój status dla dobra kraju i przypominał sobie o tym postanowieniu za każdym razem, gdy wchodził do siedziby Guanbu. Chińczycy uważali kiedyś, że grozi im niebezpieczeństwo, bo byli słabi i biedni. Mylili się jednak, nikt nie myślał poważnie o tym, by ich atakować. Teraz Chiny znalazły się na drodze rozwoju, dzięki któremu wkrótce mogły stać się najbogatszym i najpotężniejszym krajem na świecie, dysponując największą i najbystrzejszą populacją. Dlaczego więc nie miałyby zostać światowym liderem? I właśnie dlatego znalazły się teraz w poważnym niebezpieczeństwie. Ludzie, którzy rządzili globem od wieków, Europejczycy i Amerykanie, byli przerażeni. Widzieli, jak z dnia na dzień dominacja nad światem wymyka im się z rąk. Uważali, że muszą zniszczyć Chiny albo sami będą pokonani. I nie cofnęliby się przed niczym. Historia znała już jeden straszliwy przykład. Rosyjscy komuniści, inspirowani tą samą filozofią marksistowską, która napędzała chińską rewolucję, próbowali zostać najpotężniejszym krajem na świecie. I zostali bezlitośnie obaleni. Kaj, podobnie jak wszyscy inni członkowie najwyższych władz, miał obsesję na punkcie upadku Związku Radzieckiego i z przerażeniem myślał o tym, że podobny los może spotkać Chiny. Ta obsesja napędzała ambicje Kaja. Chciał zostać prezydentem i dopilnować, by Chiny zajęły należne im miejsce w świecie. Nie chodziło o to, że uważał się za najmądrzejszego człowieka w kraju. No, na studiach poznał matematyków i naukowców, którzy znacznie przewyższali go intelektem. Jednak nikt nie potrafiłby lepiej niż on poprowadzić Chin ku spełnieniu narodowych aspiracji. Nigdy nie przyznałby tego otwarcie, nawet Ting, bo z pewnością uznano by to za aroganckie, lecz w skrytości ducha wierzył, że jest idealnym kandydatem i zamierzał tego dowieść. Aby sprostać tak olbrzymiemu wyzwaniu, musiał podzielić je na mniejsze, wykonalne zadania. Dziś miał się uporać z kwestią rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej handlu bronią, zaproponowanej przez Stany Zjednoczone. Wiadomo było, że kraje takie jak Niemcy i Wielka Brytania, jak zwykle, poprą USA, podczas gdy inne, jak Korea Północna czy Iran, z pewnością się jej sprzeciwią. Ostateczny wynik zależał od postawy wielu niezaangażowanych państw. Wczoraj Kaj dowiedział się, że amerykańscy ambasadorowie w kilku krajach trzeciego świata zwrócili się do władz z prośbą o poparcie rezolucji. Kaj podejrzewał, że prezydent Green szykuje w tajemnicy potężną ofensywę dyplomatyczną. Polecił zespołom wywiadowczym Guanbu we wszystkich krajach neutralnych, by dowiedzieli się, czy Amerykanie zwrócili się w tej sprawie do tamtejszych rządów, a jeśli tak, to jak te zareagowały. Raporty powinny już leżeć na jego biurku. Wysiadł z windy na najwyższym piętrze. Znajdowały się tutaj trzy gabinety ministra i dwóch wiceministrów. W sąsiednich pomieszczeniach urzędował personel pomocniczy każdego z tych trzech oficjeli. Na niższych piętrach siedziba organizacji podzielona była według klucza geograficznego na wydziały nazywane sekcjami. Sekcja amerykańska, sekcja japońska oraz na wydziały techniczne, jak Wydział Rozpoznania Satelitarnego, Wydział Rozpoznania Elektromagnetycznego czy Wydział Wojny Cybernetycznej. Kaj przeszedł do swojego gabinetu, pozdrawiając po drodze sekretarki i asystentów. Biurka i krzesła wykonane z lakierowanej sklejki i metalu nie wyróżniały się niczym szczególnym, ale komputery i telefony należały do najnowocześniejszych urządzeń tego typu na świecie. Na biurku Kaja czekał już ułożony równo plik raportów od szefów placówek Guanbu w ambasadach na całym świecie. Zareagowali błyskawicznie na jego wczorajszą prośbę. Nim zabrał się do czytania raportów, przeszedł do swojej prywatnej łazienki, zdjął strój kolarski i wziął prysznic. Trzymał tu granatowy garnitur uszyty przez krawca z Pekinu, który uczył się zawodu w Neapolu i wiedział, jak nadać ubraniom nowoczesny, swobodny wygląd. W plecaku Kaj przywiózł ze sobą czystą białą koszulę i czerwony krawat. Ubrał się szybko i przeszedł do gabinetu, gotów rozpocząć pracę. Raporty potwierdzały jego obawy. Amerykański Departament Stanu dyskretnie przeprowadził energiczną i kompleksową kampanię lobbingową zakończoną sporym sukcesem. Kaj doszedł do niepokojącego wniosku, że rezolucja prezydent Green może zostać przyjęta i cieszył się, że był wystarczająco czujny. ONZ nie miała środków, by wyegzekwować postanowienia rezolucji. Pozostawał jednak aspekt symboliczny. Gdyby została uchwalona, Waszyngton wykorzystałby ją jako element antychińskiej propagandy. Z kolei odrzucenie rezolucji byłoby sukcesem Chin. Zabrał dokumenty i ruszył w stronę gabinetu ministra. Przeszedł przez otwartą przestrzeń biurową do pokoju sekretarki. Jest teraz wolny? Spytał. Chciałbym z nim omówić coś pilnego. Podniosła słuchawkę i powiedziała, o co chodzi. Jest u niego wiceminister Li Jianqiang. Zwróciła się do Kaja po chwili. Ale może pan wejść? Kaj skrzywił się odruchowo. Wolałby porozmawiać z ministrem w cztery oczy, ale teraz nie mógł się już wycofać. Dziękuję, powiedział i wszedł do gabinetu. Ministrem bezpieczeństwa był Fu Chuyu, 65-letni mężczyzna, długoletni oddany działacz komunistycznej partii Chin. Jego biurko było niemal całkiem puste. Leżała na nim jedynie złota paczka papierosów, podwójne szczęście, tania zapalniczka i popielniczka wykonana z łuski po pocisku artyleryjskim. Popielniczka była już w połowie wypełniona, a na jej krawędzi leżał zapalony papieros. Dzień dobry, panie ministrze, przywitał się Kaj. Dziękuję, że przyjął mnie pan tak szybko. Spojrzał na drugiego mężczyznę obecnego w pokoju, Li Jianqianga. Kaj nie powiedział nic, ale jego mina mówiła sama za siebie. Co on tu robi? Fu Chuyu sięgnął po papierosa. Zaciągnął się, wypuścił dym z ust. Li i ja tylko rozmawialiśmy. Rzucił. Dlaczego? Chciałeś się ze mną zobaczyć? Kai opowiedział mu o sprawie rezolucji ONZ. To poważny problem, przyznał Fu. Wyraźnie zasępiony, nie podziękował mu za zdobycie tych informacji. Cieszę się, że dowiedziałem się o tym już teraz, dodał Kaj, żeby podkreślić swoje zasługi. Mamy chyba jeszcze dość czasu, żeby coś z tym zrobić. Musimy omówić tę sprawę z ministrem spraw zagranicznych. Fu spojrzał na zegarek. Problem w tym, że muszę zaraz lecieć do Szanghaju. Chętnie poinformuję ministra spraw zagranicznych. Zaproponował Kaj. Fu się wahał. Prawdopodobnie nie chciałby Kaj rozmawiał bezpośrednio z ministrem, żeby nie poczuł się zbyt ważny. Przynależność do komunistycznej arystokracji niestety pociągała za sobą niechęć innych. Fu Chuyu wyraźnie faworyzował Li Jianqianga, który podobnie jak on był tradycjonalistą. Nie mógł jednak odwołać podróży do Szanghaju tylko po to, by zapobiec rozmowie Kaja z ministrem spraw zagranicznych. No dobrze, zgodził się z ociąganiem. Kaj odwrócił się do wyjścia, lecz minister go zatrzymał. Zanim pójdziesz, tak, panie ministrze? Usiądź. Kaj posłusznie usiadł. Miał złe przeczucie. Fu zwrócił się do Li Jianqianga. Chyba Kaj powinien usłyszeć to, co powiedziałeś przed chwilą mnie. Li był niewiele młodszy od ministra i podobnie jak on palił papierosa. Obaj mężczyźni mieli fryzury w stylu Mao Zedonga, krótko przycięte, gęste na czubku głowy i po bokach. Nosili sztywne, kanciaste garnitury, typowe dla starych tradycjonalistycznych komunistów. Kaj był pewien, że obaj uważają go za niebezpiecznego młodego radykała, którego bardziej doświadczeni starsi działacze powinni trzymać w ryzach. Otrzymałem raport z wytwórni Piękne Filmy, oznajmił Li. Kaj poczuł, jak serce zamiera mu w piersi. Zadaniem Li Jianqianga było monitorowanie niezadowolonych chińskich obywateli. I najwyraźniej znalazł kogoś takiego w wytwórni filmowej, w której pracowała Ting. Niemal na pewno był to ktoś z jej przyjaciół, może nawet ona sama. Ting nie miała wywrotowych poglądów, właściwie nie interesowała się polityką, jednak bywała nieostrożna i czasami mówiła wprost, co myśli na różne tematy, nie zastanawiając się przy tym nad konsekwencjami takiej szczerości. No i Li będzie próbował wykorzystać żonę Kaja, żeby się z nim rozprawić. Wielu ludzi uznałoby zapewne, że atakowanie kogoś poprzez groźby pod adresem jego rodziny to rzecz haniebna, ale chińskie tajne służby stosowały tę strategię bez oporów. I to skutecznie. Kaj nie obawiałby się napaści na niego, ale nie mógłby znieść świadomości, że Ting cierpi z jego powodu. W wytwórni prowadzono rozmowy, w których krytykowano partię, powiedział Li. Rozumiem. Odparł spokojnie Kai, starając się nie okazywać zdenerwowania. Przykro mi to mówić, ale twoja żona, Tao Ting, brała udział w niektórych z nich. Kai spojrzał z nienawiścią i pogardą na Li Jiankanga, któremu wcale nie było przykro, wręcz przeciwnie, cieszył się, że może oskarżyć Ting. Można to było rozwiązać całkiem inaczej, gdyby Li chciał się zachować przyzwoicie. Poinformowałby Kaja o problemie dyskretnie na osobności. On jednak wolał pójść z tym do ministra, by nagłośnić sprawę i wyrządzić jak najwięcej krzywd. Był to akt otwartej wrogości. Takie podłe postępy stosuje tylko ktoś, kto nie umie się wybić inaczej, bo brak mu kompetencji, powiedział sobie w duchu Kaj. Jednak wiedział, że to niewielkie pocieszenie. Był zrozpaczony. To poważna sprawa, stwierdził Fu Taoting. To znana osoba. Prawdopodobnie bardziej znana ode mnie. Oczywiście, że jest bardziej znana, głupcze, pomyślał Kai. Ona jest gwiazdą, a ty ograniczonym starym biurokratą. Ją chcą naśladować wszystkie kobiety, a nikt nie chce być taki jak ty. Moja żona ogląda wszystkie odcinki Miłości w Pałacu, dodał Fu. Interesuje ją to chyba bardziej niż wiadomości. Wydawał się zdegustowany tym faktem. Tymczasem Kai wcale się temu nie dziwił. Jego matka również oglądała ten serial, ale tylko wtedy, gdy ojca nie było w domu. Kai zdawał sobie sprawę, że musi się wziąć w garść. Choć nie przychodziło mu to łatwo, zachowywał pozory uprzejmości i spokoju. Dziękuję ci, Li, powiedział. Cieszę się, że poinformowałeś mnie o tych zarzutach. Ze szczególnym naciskiem wymówił słowo zarzuty. Nie zaprzeczając wprost temu, co powiedział Li, przypominał Fu, że raporty wiceministra do spraw wywiadu wewnętrznego nie zawsze były prawdziwe. Powiedz mi proszę, kto sporządził ten raport? Wysoki rangu członek partii komunistycznej w wytwórni filmowej, odparł Li bez zastanowienia. Oczywiście, taka informacja nie miała żadnej wartości. Wszystkie tego rodzaju raporty sporządzali członkowie partii. Kai chciał wiedzieć, kto konkretnie za tym stał, jednak nie naciskał. Zwrócił się do ministra. Czy chciałby pan, żebym porozmawiał o tym z żoną dyskretnie, nim ministerstwo zacznie działać z całą swą mocą? Li natychmiast się obruszył. Działalność wywrotową bada Departament Krajowy, a nie rodziny oskarżonych osób. Oświadczył takim tonem, jakby został osobiście znieważony. Minister jednak wyraźnie się wahał. Pewna doza wyrozumiałości jest normalna w takich przypadkach, powiedział w końcu. Nie chcemy kompromitować znanych ludzi, jeśli to nie jest konieczne. To nie przynosi partii żadnych korzyści, odwrócił się do Kaja. Dowiedz się, czego możesz. Dziękuję, ale zrób to szybko. Przedstaw mi raport w ciągu 24 godzin. Tak, panie ministrze. Kai wstał i ruszył do drzwi. Li nie poszedł za nim. Bez wątpienia zamierzał zostać tu jak najdłużej i nadal sączyć jad w uszy ministra. Kai wyszedł, zdając sobie sprawę, że nic na to nie poradzi. Powinien jak najszybciej porozmawiać z Ting. Na razie jednak, choć budziło to jego ogromną frustrację, musiał odłożyć to na później. Najpierw czekała go sprawa rezolucji ONZ. Wrócił do swojego gabinetu. Proszę zadzwonić do biura ministra spraw zagranicznych, polecił swojej głównej sekretarce, Peng Yawen, energicznej kobiecie w średnim wieku, o krótkich siwych włosach i w okularach. Chciałbym się z nim spotkać, żeby przekazać mu pewne ważne, tajne informacje. Sprawa jest pilna, więc chętnie przyjadę do niego dzisiaj, gdy tylko będzie mu to odpowiadało. Tak, proszę pana? Kai wiedział, że nie może opuszczać swojego biura, dopóki się nie dowie, kiedy zechce przyjąć go minister. Wytwórnia Piękne Filmy mieściła się niedaleko kompleksu Guanbu, ale Ministerstwo Spraw Zagranicznych miało siedzibę w odległej o wiele kilometrów dzielnicy Chaoyang, gdzie mieściło się również wiele ambasad i przedstawicielstw zagranicznych firm. Przy niesprzyjających warunkach jazda tam mogła potrwać godzinę albo i dłużej. Zdenerwowany wyjrzał przez okno ponad dachami budynków ministerstwa, upstrzonymi antenami satelitarnymi i nadajnikami radiowymi, ku drodze biegnącej wokół kompleksu Guanbu. Ruch na ulicy jest płynny, ale to mogło się zmienić w każdej chwili.
Za pewien czas, gdy któryś z nas odejdzie, zapomni, zatrzaśnie, zaczną się złe godziny mdłe, znikniemy sobie we mgle. Za pewien czas, gdy któryś z nas odejdzie, odfrunie, odpłynie, skończy się w nas zielony czas i zmatowieje ten blask. A na razie fruwają motyle, tyle tego, tamtego, też tyle. A na razie wierzymy właśnie jaśnie. Odejdzie, zapomnie, zatrzaśnie, zaczną się złe godziny mdłe, znikniemy sobie we mgle. Za pewien czas, gdy któryś z nas zawinie do portu ciemnego, zaczną się łzy, lamenty, żal i zakróluje zła dal.
Piosenka Maryli Rodowicz cudnie kończy dzisiejszą audycję. Zapraszam państwa na ponowne spotkanie w czwartek o godzinie 11, a jutro o godzinie 11, jak każdej środy, program, który prowadzi Majko Brichasz, American Workers Radio. Do usłyszenia i bądźcie państwo bezpieczni.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.